Czytanie zatopione w harmonii. Audycja Piotra Beresia nie tylko o muzyce. Proszę Państwa, zacznę dzisiaj od pewnego słowa. To słowo to współzawodnictwo. Współzawodnictwo, konkurowanie. Oczywiście wszyscy z sobą konkurują. To na każdym poziomie, nie tylko ludzie, ale również rzeczy w jakimś sensie. Nie tylko rzeczy, bo na przykład już dwa dźwięki, jeżeli są różne od siebie, to stanowią dla siebie nawzajem konkurencję. Ale poza dźwiękami oczywiście konkurować mogą, jeżeli idzie o muzykę. Instrumenty, chociażby w stosunku do swojej barwy czy do swojego rejestru, mogą konkurować też grupy instrumentów, grupy też głosów ludzkich. I stąd chyba nazwa koncertu wzięła się od włoskiego concertare, co oznacza właśnie konkurować. I teraz koncert wobec tego, tak nazwany, musi być również pewnego rodzaju współzawodnictwem. Jest to rzeczywiście pewne współzawodnictwo pomiędzy instrumentem solowym i zespołem. Zespołem, który był zwany bardzo różnie, bo w swoim okresie już od czasu klasycyzmu mówiliśmy o tutti na przykład, ale wcześniej było to ripieno, dlatego że odnosiło się do zespołu skromniejszego. I właśnie od tego chciałem zacząć, od takiego konkurowania, od koncertu, żeby przedstawić to współzawodnictwo, jeżeli idzie o koncert skrzypcowy. Skrzypcowy, czyli chodzi o to, że z zespołem konkuruje właśnie instrument solo, skrzypce. Współzawodnictwie, w tym dialogu pomiędzy zespołem, pomiędzy rypieno a instrumentem solowym, ten instrument solowy, w tym wypadku skrzypce, oczywiście ma mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o dynamikę, głośność i tym podobne rzeczy. Ale chciałbym mieć czasami więcej do powiedzenia. I tu nie chodzi tylko o ten element fantazji, który ujawnia się właśnie na ogół w jego grze, a nie w grze zespołu. Ale też chciałby mówić jeszcze więcej, jeszcze bogaciej. Robi się to na ogół przez ubarwianie dźwięku, przez to, że podchodzimy do tematu na sposób wariacyjny, że po prostu eksponujemy swoje możliwości wirtuozowskie. I akurat w wypadku tego koncertu, on pochodzi oczywiście z grupy koncertów, które nazywane są ogólnie L'Art del Violino, to jest ciekawe zjawisko o tyle, że w czasie baroku rzadko się zdarzało, a tu się zdarzyło, że pierwsza część koncertu i ostatnia część koncertu są wykończone dłuższą kadencją o charakterze wirtuozowskiej. I właśnie ta kadencja to jest miejsce, żeby skrzypce mogły ujawnić swój pełen rejestr możliwości. I tak to jest w tym wypadku. Zwróćcie Państwo uwagę. Thank you. Fragment ten był trochę jak mowa, dlatego że w wypadku skrzypiec mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju oracją, i to oracją kwiecistą. Jak gdyby muzyka w tym momencie szła za retoryką, która rozróżniała trzy style: narracyjny, liryczny i właśnie bardzo bogaty w zdobienia, figury stylistyczne, jak to dzisiaj określamy, a wówczas były to figury retoryczne. Z tym, że te figury musiały być dobrze dobrane, by tworzyły skończoną, wypełnioną całość. Taką, z której trudno by było jakiś dźwięk usunąć, ewentualnie dodać. To trochę tak jest z naszą mową. Dlatego, że kiedy mówimy, to nasza mowa powinna być ścisła. To znaczy w odpowiedni sposób odnosić się do rzeczy, o których mówimy, i do związanych z tymi rzeczami cech. Czyli powinna być to mowa ścisła. Bo tak było już za czasów Platona, kiedy on tworzył swoją dialektykę, czyli sztukę prowadzenia właśnie dyskursu, rozmowy, dlatego że tylko wówczas można było rzeczywiście dojść do konsensusu, czyli do uzgodnienia stanowisk. To jest istotna sprawa, dlatego że połączona jeszcze z jednym elementem. To znaczy oczywiście to wszystko mogło mieć miejsce tylko wówczas, jeżeli ci, którzy z sobą rozmawiają, są szczerzy i chcą dotrzeć do prawdy. To nie tylko bierze się do starożytności, z filozofii, dlatego że posłuchajmy na przykład Księgi Przysłów, chociażby. Tam znajdujemy taki malutki fragmencik. Odpowiedź ust własnych cieszy człowieka. Jak miłe jest zdanie stosowne. Stosowne, czyli właściwe. Czyli takie, kiedy słowo odnosi się rzeczywiście do tego, o czym mamy ochotę powiedzieć. Ale to nie tylko, jeżeli chodzi o Biblię. Dlatego, że zwróćmy uwagę na to, że nawet w czasach o wiele późniejszych, bo w czasach nowożytnych, mamy do czynienia z podobnym szacunkiem dla słowa. Jak to jest na przykład w wypadku Norwida, kiedy pisze on: ponad wszystkie wasze uroki, ty poezjo i ty wymowo, jeden wiecznie będzie wysoki, odpowiednie dać rzeczy słowo. Stąd słowo cieszyło się ogromnym szacunkiem, a szczególnie jeżeli chodzi o barok, takim szacunkiem cieszyło się we Francji. Dlatego Francuzom nie podobało się to, że modny wówczas kanon neapolitański opery bazował na tym, by słowo zdobić. To znaczy, by je ubarwiać od każdej strony, by je wyposażać w tak zwaną koloraturę, gdzie każdy dźwięk niemalże jest zdobiony. Dlatego, że dźwięk niesie z sobą pewne znaczenie. Jeżeli on jest przekazywany koloraturowo, to wiadomo, że w tym momencie jego znaczenie nabiera jednak charakteru jakiejś ironii, kpiny, czasami niezamierzonego humoru. Z tego powodu we Francji nawet krytykowano taki sposób podejścia w operze włoskiej. Krytykowano nie w ten sposób, że podchodzono to werbalnie z krytyką, ale krytykowano poprzez wyśmianie w muzyce. A chodziło tam po prostu o zaprezentowanie koloratury z pewną przesadą i wtedy unaoczniało się, że po prostu ona nie powinna w pewnych miejscach występować. La métamorphose. Zatem słowo brane było bardzo ściśle. To znaczy, słowo musiało mieć swoją wagę, być pewnym konkretem. I ten stosunek do słowa miała cała nasza kultura, łącznie z naszym Kościołem. Bo, no cóż, jeżeli weźmiemy do ręki jakąkolwiek encyklikę świętego Jana Pawła II, to zobaczymy, że tam każde słowo jest dobrane nie tylko prawidłowo, ale ono jest tam po prostu konieczne do tego, żeby ściśle zrozumieć to, co nasz kochany papież miał na myśli. Ale tak było przez cały czas. Przecież my wymawiamy słowo wierzę, to znaczy mówimy credo, wierzę w jednego Boga i tak dalej, ale nikt się chyba nie zastanawia nad jedną rzeczą. Że proszę Państwa, po to, żebyśmy to mogli powiedzieć w tej formie, w jakiej to mówimy, to sprawa słownictwa zawartego w tym tekście to była kwestia rozstrzygana podczas dwóch soborów, dlatego że każde słowo było istotne. To znaczy podczas soboru w Nicei i w Konstantynopolu. To była ta właśnie kwestia, żeby słowo było ścisłe. Ono miało być ścisłe. Literatura, też literatura i starożytna, i nowożytna, one też nas zachwycają, przede wszystkim właśnie z tego powodu, że każde słowo jest tam ujęte w sposób właściwy, stosowny. Zarówno jeżeli odnosić tą do treści zawartej w danym fragmencie, czy też do formy. No, ma to miejsce chociażby u Szekspira. Zresztą wiadomo, że Szekspir, idąc za Platonem i w ogóle za całą tradycją, on może dlatego umieścił taką odpowiedź Hamleta w swojej sztuce, kiedy Hamlet otrzymuje pytanie, cóż czytasz, mój panie? Odpowiada, słowa, słowa, słowa. Czyli słowo było czymś szalenie istotnym. Słowo, które jest ścisłe, ale które także jest prawdziwe. Prawdziwe w stosunku do sztuki i prawdziwe w stosunku do zamiarów, również samego sensu.
Which is most fit now, 'tis true. I'm
Nie bez kozery Goethe powiedział, należałoby przynajmniej raz dziennie powiedzieć kilka rozsądnych słów. Słowo jest przecież podstawową formą komunikacji, to znaczy komunikacji pełnej. Nie przekażemy pewnych informacji przez nasz ruch, nie przekażemy przy pomocy innych dźwięków artykułowanych nie jako słowa, nie przekażemy przez cokolwiek innego, przez mimikę i tym podobne rzeczy. Jednak najpełniej człowiek wyraża się właśnie przez słowo. Dlatego już i Sokrates mówił o tym, że to słowo, w sensie języka, najbardziej odróżnia człowieka od wszelkich innych istot. Przecież my żeśmy naszą krtań, która do tego nie jest przeznaczona, sami w jakiś sposób wytrenowali ku temu, by ta krtań mogła tworzyć słowa. Więc ta komunikacja była nam bardzo potrzebna, ale jako że nasz sposób myślenia, refleksji jest procesem dość skomplikowanym, wobec tego słowo musiało iść za tym, żeby sprostać zadaniu takiemu, żeby owo słowo reprezentowało sens, który mamy na myśli. Inaczej mówiąc, z drugiej strony na to patrząc, to kiedy my wypowiadamy się, ale wypowiadamy się rzeczowo, to jednocześnie w tym samym czasie uaktywniany jest nasz umysł, nasz rozum. Dzięki temu stajemy się aktywni i dzięki temu jest coś ważnego, bo my się w tym samym czasie rozwijamy. Bardzo ważna sprawa. A dzisiaj jak wygląda ta sytuacja? Otóż wygląda nie najlepiej. Dlatego, że my to słowo spychamy powoli gdzieś na margines. To znaczy bardzo często używamy różnego rodzaju kolokwializmów. Czyli takich jak gdyby troszeczkę omówień rzeczy, a nie posługujemy się mówieniem ścisłym. Dlaczego tak jest? Dlatego, że czasami brakuje nam słownictwa. Proszę Państwa, proszę wrócić do na przykład poezji romantycznej, chociażby Mickiewicza. Przeczytaj jakikolwiek fragment. Ileż tam jest słów, które dzisiaj zupełnie nie występują w przestrzeni publicznej. Tak jest. Zaczynamy ubożeć, jeżeli chodzi o słownictwo. Ale ja doświadczam jeszcze czegoś bardziej podstawowego i poważniejszego. Dlatego, że nawet już takie słowa, które gdzieś tam występują w fundamencie naszej kultury, przestają być znane po prostu. Coraz mniej tych słów jest znanych młodym ludziom. I to jest proces, który się pogłębia. Związane jest to oczywiście z wieloma kwestiami. Chociażby na przykład z oddziaływaniem mediów, czy też z tym, jak traktujemy internet, albo jak ten internet traktuje nas. No bo spójrzmy na przykład na Facebooka i tak zwane emotikony. To znaczy różnego rodzaju buźki, które są uśmiechnięte, smutne, albo jakieś tam. Posługują się nimi już dzisiaj prawie wszyscy. To jest wybieg, proszę Państwa. To jest wybieg, to jest ułatwienie. Bo dzięki temu, jak gdyby uświadamiamy sobie później, że nie jesteśmy w stanie zwerbalizować naszych własnych uczuć. To się kurczy, przez cały czas się kurczy i w końcu zostaniemy już tylko z tymi buźkami. To będzie ten moment, kiedy i Sokrates okaże się tym człowiekiem, który gdzieś tam w zaświatach będzie zapłakany, dlatego że to zupełnie już nie będzie miało nic wspólnego z jego rozróżnieniem człowieczeństwa od reszty stworzenia. Tak niestety może być. Pytanie oczywiście. Pytanie zachodzi, skąd się to bierze. I went to the wedding of Mary Lou. She said I don't want nobody to see me talking to you. Said she could get killed if she told me what she knew about dignity. I went down where the vultures feed. I would have gone deeper but there wasn't any need. Heard the tongues of angels and the tongues of men
wasn't any difference to me. Chili went sharp as a razor blade. House on fire, debts unpaid. Gonna stand at the window, gonna ask the maid, have you seen David?
To oczywiście Bob Dylan, utwór Dignity. Utwór Dignity, gdzie właśnie do tego słowa podchodzi piosenkarz. Rozważa godność. Rozważa godność, poszukuje znaczenia godności i poszukuje czegoś innego. Jakie znaczenie ma to słowo? Jakie znaczenie ma dzisiaj? Czy ono w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Proszę Państwa, to się odnosi do naszego tematu, chociażby z tego powodu, że mamy do czynienia naprawdę ze zniekształcaniem słów. To jest wykorzystywanie tej sytuacji, że tych słów znamy tak bardzo mało i bardzo mało wiemy o ich kontekście. Kiedyś w procesie nauczania klasycznego ważne było, żeby przy okazji istotnych słów zaczynać od etymologii. To znaczy, żeby zastanawiać się nad tym, skąd dane słowo się wzięło. Dlaczego ono tak brzmi? Co ono dokładnie wobec tego oznacza? Istotna była prawda słowa. Dzisiaj mamy do czynienia jak gdyby z zakłamywaniem słów. Wiele słów traci swoje oryginalne znaczenie. Zostaje mu przypisywane znaczenie zupełnie nowe, niespodziewane. Skąd się to bierze? Chociażby sama sprawa słowa tolerancja. Tolerancja pierwotnie to było przyzwalanie na mniejsze zło ze względu na większe dobro. Dzisiaj, jak wszyscy Państwo wiecie, tak nie jest. I tak można by było odnieść się do bardzo wielu słów. Ale to jest właśnie wykorzystywanie tego, że kwestia etymologii jest w ogóle nieporuszana. W związku z tym, jeżeli ktoś ma odpowiednie władze, stosuje odpowiedni nacisk, więc on może sobie dokładnie zrewolucjonizować cały język. Jakby trzeba było wobec tego niedługo słownik języka polskiego napisać od początku, dlatego że słowa będą miały zupełnie inne znaczenie. A przecież nie mogą mieć innego znaczenia. Dlatego że słowo jest o tyle istotne, kiedy jest prawdziwe i kiedy jest szanowane. Na przykład bardzo wiele mamy dzisiaj takich skrótów myślowych przeniesionych poprzez jakieś wyrazy z języka angielskiego. Ja już opuszczam wyraz typu OK. On już jest tak głęboko osadzony w naszej tradycji, że może ewentualnie już pozostać, ale takie stwierdzenia typu cool, no nie. Proszę Państwa, niegdyś Ignacy Jan Paderewski na rocznicy poświęconej zmarłemu Henrykowi Sienkiewiczowi, to było w Stanach Zjednoczonych, nie pamiętam już w jakim mieście, on wygłosił długi elaborat na temat języka polskiego. Nie będę go przytaczał, bo to nie ma sensu. Powiem tylko to, jak zakończył swoje wystąpienie. Otóż tam powiedział, że słowo polskie jest święte. Określił wartość tego słowa. I to, że nie wolno zniekształcać go, nie wolno go deprecjonować. A z tym przez cały czas mamy właśnie do czynienia. Proszę Państwa, a takie słowa. Ileż potęgi jest w słowach szczerych? A cóż pomoże wasze łajanie? Czyż chcecie ganić same słowa i mowy rozpaczy przez wiatr porywane? Naprawdę sierotę gubicie, kupczycie swym przyjacielem, a teraz popatrzcie na mnie, więc w żywe oczy kłamałbym? Zmieńcie się, zło niech zniknie, zmieńcie się, o prawość mą chodzi. Czyż język mój jest występny? Czy podniebienie grzechu nie rozezna? Skąd to jest? To jest Księga Hioba. Stary Testament ponownie odnosi się do tego, jak ważne są słowa. Na koniec chciałbym się zastanowić nad jedną rzeczą. Skąd się wziął ten cały proces tej degradacji? Degradacji słownictwa, kultury słowa. Może pewnym kluczem do tego, do zrozumienia tego, tej całej sprawy, są słowa Byrona z Don Juana. Otóż mówi tam w ten sposób. Słowa to byty, kropla atramentu, pada na myśl jak rosa i coś tworzy, co każe myśleć tysiącom, milionom. Może właśnie chodzi o to, żeby nie móc kazać myśleć tysiącom, milionom. Żeby wobec ubogiego słownictwa i operowania takim słownictwem nasze człowieczeństwo rzeczywiście powoli się degradowało. Komu może na tym zależeć? No nie wiem. Jednoznacznej odpowiedzi tutaj dać nie można. Ale z drugiej strony ja chciałbym właśnie Państwa zostawić z tym pytaniem. Z tym pytaniem zatopionym w harmonii tej audycji. Komu może na tym zależeć? Zostawiam Państwa ze słowami pożegnania.
Thank you. Yeah.